Witamy po przerwie radiowej Gawędy o Przyrodzie, UWM FM. Przypominam, Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz.
I naprawdę ostatnia już część naszej opowieści o złych zwierzętach, które takie złe tak naprawdę nie są. No wydaje mi się, że w tym takiej pobieżnej charakterystyce udało nam się troszeczkę zmyć to piętno bezwzględnych zabójców, zarówno z niedźwiedzia, jak i z wilka, czyli z dwóch bogu ducha winnych zwierzaków, którym to my weszliśmy na podwórko, a teraz będziemy wchodzić do ich domów, bo przypominają mi się na przykład obrazki niedźwiedź w Tatrach, szlak turystyczny, mnóstwo ludzi, ktoś zauważa, oczywiście wszyscy wyjmują telefony komórkowe i wszyscy muszą zrobić zdjęcie, pamiątkę z wycieczki, nie patrząc na to, że to jest jednak dzikie zwierzę, a zwłaszcza kiedy prowadzi młode, może być rzeczywiście niedźwiedzica agresywna. Co mamy dalej? No dalej mamy te nieszczęsne dziki. No na szczęście tutaj problem z dzikami zaczyna się, znaczy na szczęście i nieszczęście. Dlatego, że mamy ASF, ta populacja dzików mocno nam się ograniczyła. Te dziki coraz częściej też wchodzą nam do miast i ta sama sytuacja. Dzik nie jest zły, nie chce nam zrobić krzywdy. On zawsze będzie bronił młodych, bądź będzie się bronił w momencie, kiedy nie będzie miał ucieczki. Co szczególnie ważne, miejsce, drogi ucieczki, to jest szczególnie ważne właśnie w miastach, gdzie występuje na zupełnie inny charakter, nazwijmy to siedliska, kiedy dzik, który będzie starał się uciec, ma za sobą płot, siatkę, budynek. Wtedy rzeczywiście szukając drogi tej swojej ucieczki, może próbować przedrzeć się przez człowieka. Jelenie i łosie. Wydawać by się mogło no, przepiękne, spokojne zwierzątka. Tak, tutaj jelonek Bambi w przeciwieństwie do wilka żadnej babci nie wykończył. Więc powinniśmy po prostu podchodzić do tych zwierząt, głaskać się, dawać im marchewki. No nic bardziej mylnego. One mają wbrew pozorom dużo więcej na sumieniu niż wspomniane przeze mnie trzy gatunki. Czyli przypomnę raz jeszcze niedźwiedź, wilki i właśnie dzik. No przede wszystkim, gdzie one są groźne? One są groźne podobnie jak kangury w Australii. To jest zmora naszych dróg. A z drugiej strony nasze drogi są zmorą właśnie jeleniowatych. Bardzo dużo kolizji, zarówno w przypadku i jeleni, i łosi. Profesor Radkiewicz, chyba najlepszy, nie wiem, to jest chyba najlepszy znawca łosi w Polsce, szacował, że tylko na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego mamy rocznie kilkadziesiąt tego typu właśnie konfliktów drogowych, czyli gdzieś nam wybiega łoś, gdzieś nam pakuje się pod koła. Dlatego też pamiętajmy, jeżeli znajdujemy się w takich terenach, gdzie rzeczywiście wiemy, że ta zwierzyna może występować, starajmy się zachować ostrożność. Nie dlatego, żeby poczuć się potem, że jestem miłośnikiem przyrody i ja nie rozjeżdżam łosi czy jeleni. No pamiętajmy o tym, że to jednak są duże zwierzęta. Jakie widzimy gdzieś tam hen z daleka na polu, no to nie sprawiają wrażenia przesadnie rozrośniętych. Polecam wizytę chociażby w Muzeum Przyrody Warmii i Mazur w Olsztynie, gdzie no wśród eksponatów znajduje się i jeleń, i łoś. I wtedy możecie Państwo zobaczyć, jakie gabaryty osiągają te zwierzaki. Więc tak naprawdę są niebezpieczne jako zawalić drogi, ale to też jest nasza wina. No myśmy tą siecią dróg, niewątpliwie potrzebną, jeżeli chodzi o jakikolwiek rozwój kraju, przecięli mnóstwo korytarzy ekologicznych, czyli tych naturalnych, a też użyję tu słowa dróg, którym poruszają się zwierzęta w różnych okolicznościach, czy to szukając pokarmu, czy szukając po prostu nowych siedlisk, nowych nisz ekologicznych, czy po prostu, jak na przykład w przypadku wilków, gdzie występuje tak zwane zjawisko dyspersji, młody samiec musi poszukać sobie miejsca, gdzie to on będzie samcem alfa, gdzie założy swoją własną watachę. Czyli nie dość, że stworzyliśmy tę siatkę, to pamiętajmy, że jeszcze dbamy o tę siatkę dróg. Czyli na przykład zimą sypiemy sól. Zwierzętom ta sól jest bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o normalne funkcjonowanie organizmu. Więc w momencie, kiedy ta sól pojawi się na asfalcie, często przychodzą specjalnie właśnie po to, żeby tę sól zlizywać i w naturalny sposób stają się wtedy no, współuczestnikiem takiej właśnie kolizji. Kolejna kwestia to jest kwestia rykowiska w przypadku jeleni czy bukowiska w przypadku łosi. Wtedy też musimy uważać, dlatego że jest to ten czas, kiedy byki, zarówno jedna jak i drugie, to są mocno pobudzone i są w stanie atakować. O czym przekonała się dobitnie Iwona w czasie rykowiska, kiedy byk postanowił, nie rozpoznawszy w niej człowieka, postanowił po prostu rozprawić się z konkurentem i wyhamował tak naprawdę parę metrów przed tobą, kiedy już w zasadzie...
Tak do końca nie wiedział, co to za stwór się znajduje tam naprzeciwko niego, ale ogólnie jakby...
No... Ale był to atak, dlatego na przykład...
Nie, to nie... A, tam, no, bo to już się nam dwa razy zdarzyło właściwie chyba, ale to raz się zdarzyło, kiedy miałam po prostu byka za plecami, który ryczał, a drugiego z przodu i tamten myślał, że to jestem ja tym bykiem, który był z tyłu. No faktycznie, a w tamtym roku zdarzyła się sytuacja, gdzie też taka podobna, no tylko wtedy już nie zaatakował, tylko bardzo znacznie się przybliżył do mnie i tam sobie chodził, prawda, i spoglądał na mnie i zastanawiał się, czy ja jestem tym bykiem, czy nie jestem tym bykiem. Więc no faktycznie, no zdarzają się takie no, sytuacje, które są wpisane, że tak powiem, w ryzyko osoby, która fotografuje. No nie da się pewne rzeczy po prostu
lub ryzyko wpisane w życie osoby, która namiętnie zbiera grzyby, jagody tak. I po prostu w czasie rykowiska, tak, no może to wtedy tylko, jagód już nie ma.
Jednak my wchodzimy w to znacznie głębiej, więc jakby tutaj to...
No tak, no ale znam takich grzybiarzy, którzy wejdą jeszcze głębiej niż my, bo
no tak.
Za dorodnego borownika to oni są w stanie zabić, a nie ten nieszczęsny jeleń. No niemniej jednak, jeżeli uważamy na drogach, jeżeli pamiętamy, że jest rykowisko, zachowujemy się odpowiednio, nic nam kompletnie nie grozi, czyli kolejne dwa gatunki zostały uniewinnione.
Tak, no pamiętajmy zawsze też o tym, że to my wchodzimy na teren danego zwierzęcia. Kiedy my wchodzimy, to wtedy właśnie może dojść do takiej sytuacji zagrożenia, bo to tak jakby ktoś wszedł do naszego domu i nagle, prawda, zacząłby się jakoś tak panoszyć w tym domu. Też być może zareagowalibyśmy agresywnie w stosunku do tego.
No zwłaszcza kiedy umówiliśmy się tutaj, myślę o rykowisku, na randkę z ukochaną i... przygotowalibyśmy świece, kwiaty, nie wiem, jakąś kolację i w tym momencie przychodzi ktoś, kto nam zakłóca ten wieczór, a tak. My jesteśmy już myślami tylko przy naszej ukochanej. Tak. No dobrze, czas nas goni, pędzimy dalej. Ptaki. Czy ptaki mogą być groźne?
Ciężko powiedzieć.
Mogą. I tu znowu wracamy do transportu, a mianowicie transportu lotniczego. Szacuje się, że szkody wyrządzone przez właśnie ptaki, to może być malutki ptaszek, spowodowane głównie, nawet nie kolizjami, bo trudno porównać samolot pasażerski, jeżeli chodzi o rozmiary z ptakiem, tutaj porównania nie ma, ale ten ptaszek, jeżeli dostanie się do dyszy silnika, może spowodować uszkodzenie tego samolotu na tyle, że on albo spadnie, albo będzie musiał awaryjnie lądować. No, szacuje się, że ponad $1 miliard rocznie wydaje się właśnie na te straty i stąd właśnie sokolnicy chociażby na lotniskach.
Ja myślałam o takim bardziej bezpośrednim zagrożeniu. Nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, jak byliśmy na Białymgrądzie i właśnie to na szlaku oczywiście. Tam była wtedy kolonia chyba jakaś taka...
A rybit białoskrzydłych.
Dokładnie. Które zaczęły nas nie wiadomo dlaczego właściwie nagle atakować.
Znaczy wiadomo, bo tam były młode, no tak, pochowane.
Ale my nie byliśmy wewnątrz jakiegoś dzikiego miejsca.
Nie, to była grobla droga, tak, którą krowy tak, są pędzone na pastwiska.
Więc no też mogliśmy stracić, nie wiem, oko na przykład. Tak,
ja pamiętam, że pierwszy raz, kiedy spotkałem się z taką agresją właśnie u rybit, też białoskrzydłych i też na Białymgrądzie, czyli Biebrzański Park Narodowy, to moja reakcja była obronną, czyli położyłem sobie na głowie aparat, znaczy przytrzymując go rękami, gdyż nie miałem niczego innego i stwierdziłem, że taki kask sobie tutaj na prędce przygotuję. No kolejnym gatunkiem jest żmija, ale o tym myślę, że wszyscy wiedzą na tyle dużo i znowu, ten gad, jedyny notabene gad jadowity w Polsce, jest kompletnie niegroźny, znowu, jeżeli go nie zaczepiamy. Uważajmy chodząc na grzyby, uważajmy zwłaszcza w tych siedliskach suchych, w ciepłe, słoneczne dni, kiedy on usiłuje ten nieszczęsny gadzior sobie tam dogrzać tkanki. Jeżeli będziemy uważni, jeżeli będziemy nosili wysokie obuwie, będziemy starali się nie sprawdzać, jak szybka jest żmija, jak wysoko może nas ukąsić, to nas po prostu nie ukąsi. A i taka uwaga, jeżeli to się zdarzy, to, że stanie nam się coś tragicznego, jest bliskie, znaczy prawdopodobieństwo jest bliskie zeru. Nie wiem, trzeba być schorowanym niemowlęciem, żeby mieć z tym jakiś problem. Takim ciekawym, ostatnim już gatunkiem jest pryszczel lekarski. A dlaczego ciekawym? Dlatego, że to jest nasz żuczek. Można go spotkać w bardzo podobnych miejscach, takich, gdzie występują właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej żmije. No to jest owad, zresztą bardzo ładny, mieniący się różnymi odcieniami zieleni. Niepozorny dwucentymetrowy robaczek. Tylko problem polega na tym, że tenże robaczek jest w stanie produkować truciznę. Produkuje substancję, która to substancja jest groźna. Oczywiście nie zabije nas pryszczel. To jest zbyt mała dawka, żeby zaszkodzić człowiekowi. A dlaczego ciekawym? No, dlatego, że ta substancja, kantarydyna, była wykorzystywana jako trucizna i tutaj uwaga, jako afrodyzjak. Słynna hiszpańska mucha. Ja ten temat za chwilę kończę, dlatego że nie wiem, kto nas słucha. Być może również osoby nieletnie. Hiszpańska mucha właśnie to jest nazwa tego specyfiku produkowanego na bazie tejże wydzieliny tego nieszczęsnego pryszczela. No właśnie, czyli tak bardzo pobieżnie. Już kończymy. Iwona daje mi tutaj tajemnicze znaki, znaczy łatwe do odczytania. Bardzo pobieżnie prześlizgnęliśmy się po tych gatunkach. I ja mam tylko takie dwie takie konkluzje, dwa takie zdania podsumowania. Że przede wszystkim zapomnijmy o bajkach, zapomnijmy o tych wszystkich śmiesznych, głupich filmach, które pokazują nam krwiożercze zwierzęta dybiące na nasze życie, bo zwierzęta naprawdę nie chcą nam zrobić krzywdy. Jest tylko tak naprawdę jedna taka grupa zwierząt, która jest rzeczywiście bardzo niebezpieczna, to jest komar. I jego koledzy z różnego rodzaju gatunków komarów występujących na świecie.
No i kleszcz.
I kleszcz. Tak, tylko kleszcza mamy jeszcze w miarę oswojonego, w tym sensie, że wiemy, co to jest borelioza, wiemy, co to jest odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, zapalenie, wirusowe zapalenie płuc na przykład też kleszcze powodują. No tutaj też się troszeczkę załagodzę tą nieprzychylną opinię o kleszczach. Tylko około 15-30% kleszczy w ogóle jest nosicielami. Ale rzeczywiście problem narasta i ten problem będzie narastał również, jeżeli chodzi o komary. Nie nasze komary, które są tylko po prostu dokuczliwe, ale te komary, które zaczynają kolonizować również Europę. No w tej chwili pierwsze przypadki dengi mieliśmy już w Hiszpanii, we Włoszech. Czyli wraz ze zmianami klimatycznymi, wraz z ocieplaniem się atmosfery, te zwierzaki pojawią się rzeczywiście i w Polsce. I wtedy będziemy mieli problem, dlatego że w skali świata około 220 milionów rocznie osób zaczyna chorować chociażby na malarię, a około miliona umiera. Czyli jeżeli porównamy to do osiągów zwierząt, o których rozmawialiśmy wcześniej, to ta skala jest zupełnie inna. Czyli taki niepozorny, brzęczący owadzi, który gdzieś tam sobie lata nad jakimś mokradełkiem. Tutaj też przypomniała mi się taka historia, ale nie opowiem, obiecuję. No związana z dengą tym razem, bo też miałem pewne obawy, że mogę mieć zbyt bezpośredni kontakt właśnie z komarkiem, który to roznosił. To było w Ameryce Południowej. No niemniej jednak spodziewajmy się również tego typu stworzeń u nas w Polsce. No i wtedy zacznie się dopiero problem. Czyli teraz cieszmy się latem, nie bójmy się iść do lasu. Obiecujemy z Iwoną, że nic wam się nie stanie.
No.
Zachowajcie oczywiście ostrożność.
Pomijając kleszcze oczywiście.
Pomijając kleszcze, ale tutaj też można zachować ostrożność. Można używać repelentów, których my nie używamy z uwagi na zapachy. Ale jeżeli będziecie uważać, będziecie się odpowiednio ubierać, będziecie stosować środki odstraszające,
jest szansa.
Nie będziecie zaczepiać matek karmiących, matek wychowujących małe zwierzaki, nie będziecie pchać się im z butami do gawr, nor, jam, gniazd i tak dalej, i tak dalej.
I bobrowisk.
I musiało być na koniec oczywiście coś o bobrach. To będzie tylko sympatyczna, świetny sposób na spędzenie czasu na odrogowanie, no może nie wielkomiejskiego, bo mieszkamy w Olsztynie, ale miejskiego zgiełku. No troszeczkę nam się dzisiaj przedłużyło, chociaż starałem się mówić szybciej i pewne rzeczy pomijać. No cóż, no dziękujemy bardzo za uwagę. Spotykamy się za tydzień. Obiecuję, że tym razem krócej. Życzymy dobrej pogody i jeszcze raz namawiamy. Chodźcie w teren, tylko uważajcie. Pozdrawiamy serdecznie. To były radiowe gawędy o przyrodzie. UWM FM, Wojciech Gotkiewicz.
Iwona Gotkiewicz, do usłyszenia.